Dzisiaj mamy trzecie nasze spotkanie, jeśli chodzi o doktryny. Mówiliśmy o Bożym Słowie, mówiliśmy o Bogu. Dzisiaj sobie powiemy coś na temat osoby Jezusa Chrystusa. I przede wszystkim tak samo jak w przypadku osoby Boga, tak? To jest tak szeroka doktryna, że nie ma najmniejszych szans, żeby nawet wymienić wszystkie aspekty, które dotyczą osoby Jezusa Chrystusa. Natomiast to, co my zrobimy, to powiemy dzisiaj o tych rzeczach, które dotyczą jakby najbardziej bezpośrednio samej osoby Jezusa Chrystusa, a inne aspekty zostawimy na okazję innych doktryn. Na przykład kwestia śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to nie będziemy o tym mówić, przy okazji doktryny o zbawieniu o tym powiemy. Tak? Kwestia powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, też nie będziemy o tym mówić, zostawimy sobie to na doktrynę o rzeczach przyszłych. Także musimy to z konieczności jakby trochę okroić i to będzie takie bardzo wąskie spojrzenie, ale idziemy według tego, co mówi nasz statut, więc tutaj mamy jakiś tam szlak wytyczony, bo przypominam, że to nie jest spotkanie, żeby wyczerpująco przedstawić doktrynę na jakiś temat, tak? Tylko przekazać czy powiedzieć głównie te główne rzeczy, w które my jako Kościół oficjalnie wierzymy. Więc jeśli chodzi o osobę Jezusa Chrystusa, to bez wątpienia to jest centralna postać Biblii. Mamy ten wiersz znany z Ewangelii Jana 5,39, gdzie Pan Jezus mówi ludziom, że badacie pisma, szukacie w nich zbawienia, a one mówią o kim? O mnie, tak? Pan Jezus wyraźnie pokazywał i mówił o tym, że cały Stary Testament, pisma, no i oczywiście cały Nowy Testament tak naprawdę koncentruje się na osobie i na dziele Jezusa Chrystusa. On jest bez wątpienia centralną postacią Biblii i w związku z tym tak naprawdę jego osoba, jego dzieło przenika wszystkie inne doktryny. Praktycznie w każdej doktrynie, którą mamy w Biblii osadzoną, gdzieś tam jest element osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jest wszędzie, jest w centrum Biblii. I z tego wynika oczywiście to, co też nieraz podkreślamy tutaj, że powinien być centralną osobą naszego życia jako chrześcijan. No nie bez powodu zostaliśmy nazwani chrześcijanami, prawda? Od osoby właśnie Jezusa Chrystusa. To jest centrum, centralna postać, centralna osoba, dookoła której nasze życie powinno się kręcić. Ponieważ wszystkie doktryny się obracają dookoła Jezusa Chrystusa, całe Pismo się obraca dookoła Chrystusa, w naszym życiu to powinna być centralna postać. Na Niego powinniśmy patrzeć, Jego powinniśmy poznawać, o Nim powinniśmy mówić. Więc, jeśli chodzi o nasz statut, to tak jak powiedziałem, tam w wielu miejscach występuje osoba Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. Natomiast ja wybrałem takie trzy podstawowe elementy, które mówią o Jego osobie. I mówi tam ten statut to, że wierzymy w boskość Jezusa Chrystusa, Jego niepokalane poczęcie, bezgrzeszne życie. No i tam jest dalej, jak ktoś sobie chce, to niech sobie zajrzy do statutu. Ale te pozostałe rzeczy się odnoszą do innych doktryn, o których będziemy mówili później. No i po kolei. Część żeśmy już trochę omówili i nie będziemy tutaj się specjalnie wgłębiać, chociaż temat sam w sobie mógłby być osobno potraktowany. Natomiast wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Tak? Jest Bogiem, ponieważ jest Bogiem, to zawsze był tym Bogiem, zawsze będzie tym Bogiem w całej swojej rozciągłości, w całym istnieniu. No bo Bóg jest wieczny, tak? Więc skoro Pan Jezus jest Bogiem, to też jest wieczny. Pan Jezus był Bogiem też w czasie swojej służby na ziemi. Tak jak potem powiemy, trochę trudno jest nam to pogodzić i ludzie, wiecie jak to ludzie. Ludzie wymyślają różne systemy teologiczne, żeby jakoś to tam pogodzić, ale prawda jest taka, że w każdym tym systemie gdzieś są jakieś luki. Więc ja mam takie może trochę prymitywne podejście, tak jak wam mówiłem do tego, ale no, prawda jest taka, że ja bardzo często przyznaję, że nie jesteśmy w stanie tego pogodzić. Tak? Jak Jezus, będąc stuprocentowo człowiekiem, mógł być jednocześnie stuprocentowo Bogiem? Tak? Mamy pewne tam wzmianki w Biblii, które coś tam nam sugerują, ale ja przypuszczam, że nasz ludzki umysł po prostu nie byłby w stanie tego ogarnąć. Natomiast wierzymy, że Jezus jest Bogiem i był tym Bogiem zawsze, też w czasie swojej służby na ziemi. To nie jest tak, że On przestał być Bogiem, kiedy chodził po ziemi. Bo jeżeli Bóg istnieje, to On istnieje zawsze. Nie może przestać być Bogiem. Więc to jest ważne. No i jeśli chodzi o boskość Jezusa Chrystusa, to te wiersze żeśmy podawali już przy okazji omawiania Trójcy. Jeżeli ktoś nie zapisał, czy chce, to można sobie zapisać. Tu są różne wiersze, niektóre są bardziej znane, niektóre są mniej znane. Generalnie koncentrują się dookoła tego, że albo Jezus jest wprost nazwany Bogiem, albo przypisywane są mu atrybuty takie jak Bogu. Tak? Na przykład w tym fragmencie z objawienia Jana tam mamy odniesiony do Jezusa Chrystusa jako wszechmocny, tak? Czy wieczny. No to są atrybuty tylko Boga. W Dziejach Apostolskich mamy historię, gdzie ludzie się modlili do Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Bóg wyraźnie powiedział, że nie można się modlić do nikogo innego, tylko do jedynego Boga. Tak? Modlitwa do kogokolwiek innego byłaby bluźnierstwem dla Boga. Więc skoro można się było modlić do Jezusa Chrystusa, to też pokazuje, że On jest Bogiem. No i ten mój ulubiony wiersz z Tytusa 2,13, który wyraźnie, to może przeczytam go, bo jeśli jakiś wiersz jest tutaj ważny, żeby go przeczytać, Tytusa 2, rozdział 13, wiersz. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. To jest mój ulubiony wiersz, on jasno, wyraźnie nazywa Chrystusa, Jezusa wielkim Bogiem i Zbawicielem. I o ile można tutaj to rozebrać, że to są mowa o dwóch osobach, wielki Bóg to jedna, Zbawiciel to druga, to w języku greckim konstrukcja jest niepodważalna, po prostu nie można tego zakwestionować. Tak? To jest mowa o jednej osobie. Jednej, tylko wyłącznie jednej osobie. Czyli ten Chrystus Jezus, o którym mówi ten wiersz, jest nazwany wielkim Bogiem i Zbawicielem. Więc mamy tą konstrukcję w innych miejscach też użytą, ale ten jest taki, nie wiem czemu, ale może z jakichś powodów mój ulubiony. Tak? Wielki Bóg i Zbawiciel Jezus Chrystus. Więc Jezus Chrystus jest Bogiem, tak w to wierzymy. I też tak jak tutaj jest w tym punkcie napisane, wiele jego atrybutów wypływa z tego faktu. I dlatego nie będziemy ich teraz omawiać, tak zresztą jak w przypadku Boga żeśmy nie omawiali, bo to nie jest na to czas. Ale jest wieczny, jest wszechwiedzący, jest wszechmogący, tak? Jest ponad wszystkim, kontroluje wszystko. Ponieważ jest Bogiem, to wszystkie te atrybuty do Niego przynależą. Dobrze, druga rzecz, o której tutaj mówimy, to jego niepokalane poczęcie. Czyli jest człowiekiem, ale urodził się bez udziału mężczyzny. Oczywiście wiemy, że teologia niektórych kościołów, na przykład Kościoła katolickiego, rozciąga ten termin niepokalane poczęcie też na przykład na Marię, tak? Maria jest też jako, że była, ale nie mamy poczęta niepokalanie, jak to się mówi, też było niepokalane poczęcie w przypadku osoby Marii. No ale nie mamy żadnych tutaj biblijnych podstaw co do tego, prawda? Natomiast jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, to jest to wyraźnie napisane. To mamy wyraźnie powiedziane. I tutaj no, mamy wiersze oczywiście z tych fragmentów, gdzie jest mowa o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Tak, gdzie mamy w Ewangelii Mateusza na przykład, to jest informacja podana Józefowi, kiedy Józef się zastanawiał, tak, co zrobić z tą Marią, no bo narzeczona i w ciąży i po prostu co tu, jak tu postąpić, to anioł powiedział mu wyraźnie, tak, że to się to dziecko poczęło się z Ducha Świętego. Tak? To nie jest sprawa jakiegoś mężczyzny, innego mężczyzny. To jest po prostu z Ducha Świętego. W Ewangelii Łukasza mamy zapowiedź anioła Gabriela, który przyszedł do Marii i zapowiedział jej, że to się stanie. Więc no tutaj takie możemy trochę mieć ciekawe, jak połączymy te dwa fragmenty, bo wydaje się, że Maria wiedziała przed, tak, że coś takiego będzie miało miejsce. Może mówiła Józefowi. Nie wiemy, może Józef, wiecie, no, przychodzi kobieta i mówi tak, no ja jestem w ciąży, ale nie było żadnego mężczyzny. Okej. Tak, więc Bóg musiał posłać, prawda, anioła jeszcze do Józefa, żeby on też miał. No ale mamy te zapowiedzi wyraźne. W Ewangelii Jana 1,14, gdzie czytamy, że słowo ciałem się stało. Tak? Więc, ale zanim powiemy coś o tym niepokalanym poczęciu, to trzeba podkreślić, że sam fakt poczęcia podkreśla, że Jezus był człowiekiem. Nie rozpoczęło się jego życie w taki sposób jak innych ludzi, ale był człowiekiem, tak? Został poczęty, jego cały proces, jego rozwoju w łonie matki przebiegał tak jak każdego innego człowieka. Urodził się tak jak każde inne dziecko. I to mamy wyraźnie podkreślone. Bo sam fakt niepokalanego poczęcia jest ważny też i w tym aspekcie, że Jezus Chrystus był stuprocentowo człowiekiem. Narodził się z kobiety, został po prostu, przyszedł na ten świat, tak? W ciele człowieka, tak jak każdy inny człowiek. Tam w Galacjan 4,4 mamy napisane, że narodził się z niewiasty, tak? W Hebrajczyków to jest ten fragment, który mówi, że miał udział w ciele też, tak jak ludzie, za których umarł. Czyli całe pismo podkreśla nam, że Jezus Chrystus był stuprocentowo człowiekiem, będąc na ziemi. To nie był jakaś duchowa istota, tak? On był człowiekiem. On podlegał tym samym prawom, którym podlega nasze fizyczne ciało. Wiemy, że on dorastał, tak? Że on się rozwijał, że on był zmęczony, że on musiał jeść, tak? Że on posuwał się w latach. Także to wszystko, co dotyczy każdego z nas, dotyczyło też jego jako osoby Jezusa Chrystusa na ziemi. Nie do końca jesteśmy w stanie tutaj tak jakby określić tej roli Marii, tak? No bo Józef nie miał żadnej roli. Maria, jeżeli Jezus rósł tak jak każde normalne dziecko, a tak Biblia nam sugeruje, no to tak jakby powstał, tak, przy udziale Marii. No ale Bóg, wydaje się, że Bóg tak wybrał taki sposób, żeby właśnie podkreślić ten fakt, że Jezus Chrystus jest człowiekiem. Bo mógł po prostu Pan Jezus przyjść któregoś dnia, tak, objawić się, stanąć wśród ludzi już jako, powiedzmy, dorosła osoba i powiedzieć, że ja jestem Mesjaszem, tak? Albo zacząć robić znaki, które by potwierdziły Jego jako Mesjasza. Mógł. Nie było jakby wymogu, tak, żeby Bóg tak ten plan zrealizował. Oczywiście, tak jak powiemy za chwilę, były proroctwa w Starym Testamencie, które Jezus wypełnił też przez swoje narodzenie w taki, a nie w inny sposób, ale Bóg mógł ten plan inaczej ułożyć. Więc wydaje się, że ten plan narodzenia był po to, żeby podkreślić, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i przeżył na tym świecie życie tak jak każdy inny człowiek, tak? Od samego początku. Więc przede wszystkim jest człowiekiem. No i oczywiście, no jakie ma to dla nas znaczenie, że jest człowiekiem. Więc przede wszystkim wypełnił proroctwa ze Starego Testamentu. Proroctwa, które dotyczyły Mesjasza. Mesjasz miał pochodzić od Adama, tak? Tutaj mamy ten fragment z pierwszej Mojżeszowej 3,15, gdzie mamy tą pierwszą zapowiedź o potomstwie kobiety, które zdepcze głowę węża, więc wyraźnie miał być potomkiem już pierwszych ludzi. Miał pochodzić od ludzi. Po drugie, miał być potomkiem Abrahama. Tak? Abraham otrzymał proroctwo, czy otrzymał obietnicę, że w jego potomstwie będzie błogosławiony cały świat, tak? Wszystkie narody, wszystkie ludy będą błogosławione w jego potomstwie i wiemy z innych fragmentów, że to odnosiło się właśnie do osoby Jezusa Chrystusa, że to właśnie przez Abrahama te wszystkie inne narody będą błogosławione, bo Jezus, Mesjasz, według spojrzenia Starego Testamentu, miał być tym, który pochodzi od Abrahama. Dalej mamy to zawężone właśnie tutaj w tych fragmentach z Izajasza czy z Jeremiasza. Zresztą mamy już w księgach Samuelowych też proroctwa dane Dawidowi. Mamy zawężone to do rodziny Dawida. Tak? W Nowym Testamencie wiele razy jest ten termin syn Dawidowy, tak? Czy pochodzący z rodu Dawida. Więc Adam, Abraham, Dawid to były takie osoby, które wyraźnie były wskazane jako osoby, te kamienie milowe w tej genealogii Jezusa Chrystusa. No i Jezus Chrystus, będąc Mesjaszem, już mając ten Boży plan, musiał po prostu wypełnić te proroctwa. Gdyby pojawił się znikąd, nie wiadomo skąd, no to zawsze były wątpliwości, tak? Czy to Mesjasz, ale nie. On się narodził dokładnie tak, jak było zapowiedziane. W rodzie Dawida, z potomstwa Abrahama, i też przez to, że się narodził jako człowiek, jako dziecko, ewidentnie był potomkiem Adama i Ewy. Także to jest pierwsza rzecz, że to jest ważne, że on był człowiekiem, bo w ten sposób wypełnił to, co było o nim zapowiedziane. No i po drugie, w sumie są dwa takie podstawowe rzeczy, które warto pamiętać, kiedy ktoś ma wątpliwości, tak? No co z tego, że Jezus był człowiekiem? Po co to było? Więc po pierwsze, wypełnił to, co było o nim powiedziane. I po drugie, no mógł jako człowiek dokonać dzieła odkupienia. Bo przyszedł po to, żeby dokonać dzieła odkupienia za nas, ludzi. Wszystkie te jego funkcje związane z jego dziełem na ziemi były niejako funkcjami za nas. Tak? Umarł za nas, za nasze grzechy. Żył jako doskonały człowiek, bezgrzeszny, zaraz tu będziemy mówić, ale jako człowiek. Nie mógł anioł umrzeć za ludzi. Stał się naszym arcykapłanem. Tutaj widzicie, że są fragmenty z Hebrajczyków, bo List do Hebrajczyków jest takim najlepszym miejscem, gdzie autor to wszystko właśnie ładnie bardzo wyjaśnia. Że Jezus Chrystus musiał być człowiekiem, bo to, że był człowiekiem, sprawiało, że mógł zająć te wszystkie funkcje i stanowiska. Mógł być arcykapłanem, bo kapłanem mógł być tylko człowiek. Bo musiał stawać jako reprezentant ludzi, tak? Naszym pośrednikiem. No bo pośrednikiem może być ktoś, kto może się w cudzysłowie dogadać, tak? Z jedną stroną i z drugą stroną. Tym był, który przemówił do nas. Bóg przemówił do nas przez osobę Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak dobrze do nas przemówił? Bo Jezus Chrystus jest jednym z nas. Jest człowiekiem. I właśnie będąc człowiekiem przechodził przez to wszystko, przez co my przechodzimy. Przez pokusy, przez trudności, przez problemy, przez cały ten proces nas, dorastania naszego jako ludzi. Więc po pierwsze proroctwa, po drugie dzięki temu, że jest człowiekiem, mógł dokonać dzieła odkupienia. Po prostu mógł w nasze miejsce przyjść, stanąć i powiedzieć: oto człowiek przed Bożym tronem, który wypełnił to, co każdy z nas powinien wypełnić. I Boże wymagania sprawiedliwości w ten sposób zostały zaspokojone, tak? Bo był człowiek, który to wszystko wypełnił. No i to, co już trochę wspomniałem, jak ten fakt pogodzić, że Jezus jest Bogiem i jest Chrystusem. I prawda jest taka, że nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie tego pogodzić naszym ludzkim umysłem. Pewien wgląd daje nam ten fragment z listu do Filipian, który zresztą nie tak dawno był rozważany. Tak? Z drugiego... Coś ja tu dziwnie napisałem. Tam chodzi o drugi rozdział 5-8 wiersza. Także to jest ten dziwny odnośnik. O, tu się powinien kończyć. Drugi rozdział od 5-8. Mi to umknęło. Coś innego się tam dolepiło. Tam jest ten fragment, który mówi nam, że Jezus nie upierał się, żeby być równy Bogu, ale wyrzekł się. Tak? i okazał się z postawy człowiekiem, uniżył się aż do śmierci. W sumie to jest chyba fragment w Nowym Testamencie, który jakoś największy wgląd nam daje w to, chociaż też nie do końca. Bo znowu, jak będąc Bogiem można się wyrzec tego, że się jest Bogiem? Generalnie myśl może być taka, że Jezus po prostu na ten czas dobrowolnie się ograniczył w pewnych rzeczach, tak? Nie w swojej boskiej naturze, ale w pewnych rzeczach się ograniczył. Czyli przyjął to ciało człowieka, podlegał tym procesom, którym ciało człowieka jest podległe, i to samo w sobie stanowiło pewne ograniczenie. Natomiast jak to połączyć jedno z drugim? Tak mówię, ja nie mam pojęcia. Można to na różne sposoby sobie oczywiście kombinować, ale Biblia nam tego po prostu nie mówi. Mówi nam, że Jezus jest Bogiem i że Jezus jest stuprocentowym człowiekiem. W jakimś zakresie Jezus zdołał to połączyć. Jak to logicznie wytłumaczyć? Nie wiem, może ktoś potrafi, ale na takie wytłumaczenie, które by mnie satysfakcjonowało, ja nie trafiłem po prostu. Zawsze gdzieś jest jakieś ale. Bo te dwie natury są totalnie inne, tak? Jest przepaść. Wieczny, nieskończony, nieograniczony Bóg i śmiertelny, podlegający przemijaniu, ograniczony we wszystkim człowiek. Jak można być jednocześnie Bogiem i człowiekiem? To jest tajemnica, to jest jedna z tych tajemnic, które moim zdaniem człowiek nie jest w stanie sobie wytłumaczyć. Coś jak Trójca, tak? Jeden Bóg, ale trzy osoby. Każda z nich jest jednocześnie Bogiem, jednym Bogiem, a jednak każda z nich jest osobną osobą. Nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć. Tak samo to, że Jezus był Bogiem i jest człowiekiem. Bo narodził się jako człowiek, żył jako człowiek, umarł jako człowiek, został do nieba zabrany jako człowiek. Tak? Jego fizyczne ciało zostało zabrane do nieba. Jest Bogiem, jest człowiekiem. W jakiś sposób Bóg to zdołał połączyć, no i będąc wszechmocnym, udało mu się to, tak? Natomiast my nie jesteśmy wszechmocni i nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Ale jeszcze raz podkreślam to, co mówiłem wcześniej. To, że czegoś nie rozumiemy, to absolutnie nic nie znaczy, słuchajcie. I jako ludzie wierzący nie powinniśmy nigdy wstydzić się faktu, że nie jesteśmy w stanie czegoś wyjaśnić. Czasami tak jest, że ludzie wierzący boją się rozmawiać o czymś albo nawet zetrzeć się intelektualnie z kimś, tak? Bo jak ja będę w stanie to wytłumaczyć? Absolutnie nie powinno to żadnego człowieka wierzącego deprymować. Kiedy może powiedzieć, ja tego nie rozumiem. Tak, ja mam Boga, którego ja nie rozumiem. Kiedyś rozmawiałem z jednym człowiekiem, który chyba od Świadków, on był, już nie pamiętam, i mówi, ten Bóg jest nielogiczny, nie jesteś w stanie zrozumieć tego Boga. Ja mówię, tak. I właśnie na tym polega piękno, że wierzę w Boga, którego nie jestem w stanie ogarnąć umysłem. Mówię, wybacz, ale gdybym miał Boga, którego byłbym w stanie zrozumieć, pojąć i wytłumaczyć, to co to dla mnie za interes, tak? Skoro ja, wcale nie geniusz intelektu, bym potrafił kogoś takiego jak Bóg wyjaśnić i wyjaśnić wszystkie kwestie jego dotyczące, to jakby to świadczyło o tym Bogu? No chyba nie najlepiej, prawda? Więc dla mnie osobiście to jest bardzo pocieszający fakt, kiedy ja mogę powiedzieć, słuchaj, ja nie mam pojęcia. Mi się to w głowie nie mieści, ja nie mam pojęcia, ja absolutnie nie wiem, jak to. Ale patrzę i Biblia tak to mówi, tak? Jezus Chrystus jest Bogiem. Jezus Chrystus jest człowiekiem. Jak to się łączy? Nie wiem. Ale tak jest to wyraźnie powiedziane. No i jeśli chodzi o to niepokalane poczęcie, tak? Jakie to ma znaczenie? Znowu. Bo jest to pewien element planu, który Bóg zapowiedział już w księdze proroka Izajasza, prawda? W 7 rozdziale, nie mam tutaj zapisanego tego wiersza, ale to jest 7 rozdział, nie pamiętam, który, 5 wiersz chyba, czy tam gdzieś, tam gdzie Bóg dał proroctwo królowi izraelskiemu, który tak niechętnie podchodził do Bożych spraw i ten prorok mówi tak, to to Pan da wam znak. Mówi, oto Panna pocznie i porodzi syna. No i jest to odniesione potem w Nowym Testamencie bezpośrednio do osoby Jezusa Chrystusa. Czyli ile? 7,14, tak? Izajasza 7,14, dzięki. I jest to odniesione do osoby Jezusa Chrystusa. Więc było już w Starym Testamencie powiedziane, że Jezus narodzi się z Panny. No oczywiście w Starym Testamencie, jak to ludzie, tak? W Starym Testamencie słowo hebrajskie nie jest jednoznaczne. Może oznaczać pannę w sensie takim dziewicy, może oznaczać pannę jako młodą kobietę, więc już ludzie tutaj, wiecie, kombinują, tak? Ale Nowy Testament w kontekście Mateusza wyraźnie to odnosi, że panna, no bo tam jest to w kontekście tego, co anioł mówił Józefowi, tak? Więc wyraźnie odnosi to do kontekstu panny jako osoby, która nie poznała mężczyzny. Więc mamy to zapowiedziane w Starym Testamencie. I teraz, jakie to ma znaczenie? No, przede wszystkim podkreśla wyjątkowość osoby Jezusa Chrystusa. Coś, o czym może się, czego się może nie podkreśla tak często, ale dla mnie to jest najważniejszy argument, że Jezus Chrystus urodził się na ten świat w sposób, w jaki się nie narodził żaden inny człowiek. Po prostu był wyjątkowy. Tak? Był kimś, kto się wyróżniał od samego początku. Po drugie, jest to podkreślenie pochodzenia Jezusa Chrystusa, bo w tych wszystkich zapowiedziach jest podkreślony w Nowym Testamencie, że nie było udziału mężczyzny, ale był udział Ducha Świętego. Prawda? To anioł Gabriel Marii powiedział tam w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, że moc Najwyższego zacieni cię, prawda? Duch Święty będzie miał udział w tym, to co się pocznie, to co się narodzi, to będzie święte. Będzie poczęte przez Ducha Świętego. Więc to jest drugi ważny element, że w ten sposób Bóg zamienił udział mężczyzny na swój bezpośredni udział. Tak? To Bóg jest, można w tym kontekście powiedzieć, ojcem też i fizycznej osoby Jezusa Chrystusa. To Bóg jest tym, który, z którego począł się Jezus Chrystus. Maria, tak, miała w tym udział oczywiście, natomiast ojcem był nie tylko nie mężczyzna, ale sam Bóg, tak, przez Ducha Świętego. No i to, co się może najczęściej w przypadku tej doktryny tutaj podnosi, to to, że w jakiś sposób to zwyczajne ludzkie poczęcie przenosi grzeszną naturę. Mówię w jakiś sposób, bo znowu teorie są różne, ale każda z tych teorii gdzieś tam się rozbija w jakimś punkcie naszej ludzkiej logiki. Tak, ale mamy ten fragment z 51 psalmu, który wyraźnie mówi, tam jest ten fragment, w grzechu poczęła mnie matka, tak, moja. Wyraźnie Boże Słowo pokazuje, że człowiek jest poczęty w grzechu. I nie oznacza to, że sam fakt poczęcia jest grzeszny, tylko oznacza po prostu, że człowiek już od momentu swojego narodzenia ma grzeszną naturę, prawda? Od momentu upadku w grzech mamy grzeszną naturę. I w jakiś sposób no, ten moment poczęcia przenosi tą grzeszną naturę. Mówię w jakiś sposób, bo znowu, wiecie, tutaj my nie jesteśmy w stanie tego opisać, tak? Bo to nie jest to, że to jest kwestia dotknięcia ciała innego człowieka. No przecież Pan Jezus się wychował w łonie Marii, która była grzeszną osobą. Prawda? Więc normalnie rósł, został urodzony jako dziecko grzesznej kobiety. I oczywiście różne teorie też na przestrzeni wieku powstawały, tak? Jakoby to tylko mężczyzna był tym, który przenosi tą grzeszną naturę, a kobieta nie. Ale no wiecie, to jest mocno naciągane, tak? No bo to poza tym, no nieładnie to brzmi. No nie oszukujmy się, no. W końcu kto zaczął od tego owocu, co? A potem co? A potem my niby, tak? Mamy przenosić, więc to nie jest to, że prawda, jeżeli bez udziału mężczyzny sama kobieta, to nie ma grzesznej natury. Poza tym w świetle dzisiejszych możliwości biotechnologicznych, no to byłoby już mocno ryzykowne stwierdzenie, bo dzisiaj można by sklonować po prostu teoretycznie z kobiety, tak? Drugiego człowieka i co? Nie, byłby bezgrzeszny wtedy, bez grzesznej natury, bo bez udziału mężczyzny. Więc to wiecie, no to jest już tak, to są już, znowu, to są próby wyjaśnienia czegoś, co po prostu nie jest wyjaśnialne. Na pewno to nie chodzi o to, że to mężczyzna przekazuje grzeszną naturę, a kobieta nie ma grzesznej natury, tak? I gdyby wszyscy ludzie się rodzili bez udziału mężczyzny, to nie byłoby grzesznej natury w człowieku. Więc to nie to. Natomiast w jaki sposób ten akt poczęcia przekazuje tą grzeszną naturę? I Pan Jezus przez to, że był poczęty z Ducha Świętego, a nie w normalnym akcie poczęcia, tej grzesznej natury był pozbawiony. Natomiast absolutnie bym tutaj nie wiązał tego z jakimiś fizycznymi powiązaniami, tak? Bo nasza grzeszna natura to jest grzeszna natura. To nie jest fizyczna rzecz, tak? To nie chodzi o to, że jak się usunie DNA mężczyzny, to nagle znika grzeszna natura, po prostu. Grzeszna natura jest związana z ludzkością. Natomiast no, są takie wskazania w Nowym Testamencie, które mówią, w Starym i w Nowym, które mówią o tym, że ta grzeszna natura jest przekazywana, a Pan Jezus był jej pozbawiony. W liście do Hebrajczyków ten 7 rozdział mówi, że On jest osobą, która jest oddzielona od grzeszników. Nieskalany, tak? Święty. Zresztą Marii było zapowiedziane, że to, co się narodzi, będzie święte. W sensie oddzielone od tego, co złe. Więc w jakimś stopniu, w jakiś sposób to niepokalane poczęcie Jezusa Chrystusa sprawiło, że On nie miał tej grzesznej natury. Że jako jedyny człowiek urodził się w takim stanie, w jakim my wszyscy byśmy byli, gdyby nie było upadku w grzech. Tak? Słucham? Gdyby nie Ewa, tak? Gdyby nie Ewa. No ale Adam tam stał, tak? Więc mógł coś zrobić, a najwyraźniej nie zrobił, jak to często bywa z nami Adamami. Tak, właśnie. Więc ja bym tak na Ewę nie zwalał tutaj wszystkiego. Tak czy inaczej, pokazuje nam Biblia, że przez to niepokalane poczęcie, oprócz tego, że to było wyjątkowe, że był udział Boga, to nie było grzesznej natury. Tak? No i w związku z tym też, że nie było tej grzesznej natury, to Pan Jezus Chrystus, możemy wierzyć, i to mówi nam Boże Słowo, że Jego życie było bezgrzeszne. Od początku do końca. Nie było bezgrzeszne tylko w sensie, że On nie popełnił żadnego grzechu, ale On nie miał tej grzesznej natury. Tak? Bo no my, tak jak mówi Nowy Testament, list do Rzymian, na przykład 5 rozdział, mówi, że my mamy tą, wszyscy od Adama mamy tą grzeszną naturę, po prostu. Więc nawet jeżeli jakiemuś człowiekowi by się udało urodzić i nie popełnić żadnego grzechu, on i tak jest grzeszny. W grzechu jest poczęty i rodzi się, będąc grzeszną istotą. Pan Jezus się urodził, będąc bezgrzeszną istotą i nie popełnił żadnego grzechu. Znowu, jeżeli komuś to się uda logicznie połączyć, wyjaśnić, to gratuluję. Ale dla mnie trudno jest sobie wyobrazić na przykład dziecko, które rośnie i nie popełnia żadnego grzechu, tak? Dorosłego, który funkcjonuje i nie popełnia żadnego grzechu. Jedynym logicznym wyjaśnieniem jest to, że właśnie nie miał tej grzesznej natury. Czyli nie miał tej skłonności do grzechu. To po pierwsze. I po drugie, że cały czas jest Bogiem, tak? A Bóg po prostu nie grzeszy. Bóg jest oddzielony od grzechu. Bóg jest święty i po prostu nie grzeszy. Więc on był kimś wyjątkowym. Jego ustrój, jego system działania był zupełnie inny niż nasz, a z drugiej strony był człowiekiem. Prawda? Znowu różne teorie tutaj można wyczytać w książkach teologicznych. No bo to nam się znowu nie spina, tak? Skoro nie był, jedni mówią, to nie jest tak, że on nie zgrzeszył, bo nie mógł. Mógł zgrzeszyć, ale miał moc, żeby nie grzeszyć. Inni mówią, nie. On po prostu nie mógł zgrzeszyć, bo był Bogiem. No dobrze, ale skoro nie mógł zgrzeszyć, to po co był kuszony? Tak? Kuszenie nie miałoby sensu, skoro by nie mógł zgrzeszyć. I wiecie, i ludzie w tym swoim myśleniu po prostu zaczynają konstruować jakieś systemy całe. Zazwyczaj się okazuje, że ten system pada w którymś momencie, więc jeszcze raz, moja rekomendacja jest trzymać się tego, co Pismo mówi wyraźnie, tak? A Pismo mówi wyraźnie, że nie zgrzeszył, tak? No i oczywiście zaraz też wiersze tutaj powiemy, damy, ale idea jest taka, że jako bezgrzeszny człowiek mógł złożyć właśnie tą świętą, doskonałą ofiarę. Mógł umrzeć za twoje grzechy, bo nie musiał umierać za swoje. Po prostu. Bo jako grzeszny człowiek nie mógłby umrzeć za ciebie. Dla Boga to nie byłoby żadne, to nie byłby żaden powód do usprawiedliwienia ciebie, jeżeli inny grzeszny człowiek by umarł za ciebie. Bo każdy inny grzeszny człowiek umiera za swój grzech. Po prostu. Koniec, kropka. A ty musisz umrzeć za swój. Jezus Chrystus bezgrzeszny umarł i ta śmierć została przypisana tobie. Tak? Jego sprawiedliwa śmierć spowodowała, że ty możesz korzystać z jego sprawiedliwości. Umarł za ciebie w twoim miejscu i mógł to zrobić, bo sam był bezgrzeszny. Tak nam mówi Boże Słowo. No i mamy tutaj cztery wiersze, wam wybrałem, które mówią o tym, że Pan Jezus był bezgrzeszny. Tak? Cały Nowy Testament to podkreśla. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział mówi, że on nie znał grzechu. Tak? Tego, który nie znał grzechu. On za nas grzechem uczynił. W Hebrajczyków 4:15 tam mamy ten fragment, który mówi o tym, że jest arcykapłanem, który jest doświadczony we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Tak? Idea tam jest taka, że no, grzech nie wchodził w zakres doświadczeń Jezusa Chrystusa. Po prostu nie znał tego doświadczenia. Nie przeżył momentu, jak każdy inny człowiek, który jest winny przed Bogiem. Winny złamania Bożego prawa. Pierwszy Piotra, drugi rozdział mówi, że on grzechu nie popełnił. Prawda? Czyli podkreśla ten fakt, że wszystkie czyny, których dokonał Jezus Chrystus, były dobre w Bożych oczach. Żaden czyn, żadna myśl, żadna decyzja Jezusa Chrystusa nie była grzeszna, nie była sprzeczna z Bożą wolą. Nie do wyobrażenia dla nas. Ale jednak Boże Słowo to wyraźnie podkreśla. 1 Jana 3:5 wyraźnie mówi, że grzechu w nim nie ma. Po prostu. Więc nie ma w nim tej grzesznej natury, tak? Która jest w nas, która niestety miesza nam przez całe nasze życie. Więc Jezus jest osobą, patrzymy na Niego z punktu widzenia Biblii, jest osobą, która jest Bogiem, tego się mocno trzymamy, która jest człowiekiem, ponieważ narodziła się jako człowiek, żyła jako człowiek, funkcjonowała jako człowiek i jedyną różnicą między Nim a nami, oprócz Jego boskiej natury oczywiście, jest to, że nigdy nie zgrzeszył, tak? Że żył bezgrzesznym życiem, po prostu. No tutaj tych inne, to już powiedziałem, że inne aspekty będziemy omawiać przy okazji innych doktryn, ale to co w tym punkcie, jeszcze raz, to co jest najważniejsze dla nas, to że jest Bogiem, to że został poczęty przy udziale Ducha Świętego, bez udziału mężczyzny, ale urodził się z kobiety jako człowiek i przez całe swoje życie nie popełnił żadnego grzechu. No i tak jak powiedzieliśmy, nie miał tej grzesznej natury. I w takiego Jezusa Chrystusa wierzymy. Tak? To jest bardzo ważne, ponieważ no, On jest centralną postacią naszej wiary. Nasza wiara opiera się na Jezusie Chrystusie, na Jego dziele. Nasze świadectwo opiera się na Jezusie Chrystusie, na Jego dziele. Więc siłą rzeczy nasze rozmowy z innymi ludźmi powinny opierać się na osobie Jezusa Chrystusa i Jego dziele. Ja wiem, że to tak często nie wygląda, bo kiedy my nawet składamy świadectwo ludziom, to często mamy tendencję, żeby koncentrować się na tych innych aspektach chrześcijaństwa, prawda? Bóg ci pomoże, możesz ufać Bogu, pokój, który wypływa z tego, że jesteś wierzącym, pewność zbawienia, pewność tego, że Bóg cię będzie prowadził, przekonanie co do prawdziwości Pisma Świętego i tak dalej, i tak dalej. I dobrze, bo to jest coś, co my musimy ludziom mówić. Ale siłą rzeczy powinno nasze świadectwo w naturalny sposób grawitować zawsze w kierunku osoby Jezusa Chrystusa, tak? Wszystko to, co wszystko to inne, co wypływa z faktu, iż jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy chrześcijanami, powinno być ugruntowane właśnie na Jezusie Chrystusie. I dlatego ważne jest, żebyśmy wiedzieli, kim On jest. Że to nie jest jakiś tam człowiek. To, że jest postacią historyczną, w tej chwili już nikt przy zdrowych zmysłach, nawet nie ośmielę się użyć takiego sformułowania, nikt przy zdrowych zmysłach nie kwestionuje. Bo mamy źródła nawet świeckie, historyczne, potwierdzające istnienie Jezusa Chrystusa. Znacznie lepiej niż istnienie wielu innych postaci historycznych. Więc to, że On istniał, to jest fakt. Potwierdzany nawet przez ludzi niewierzących. Natomiast bardzo niewielu ludzi tak naprawdę wierzy, że On był takim, jakim przedstawia Go Boże Słowo. Tak? Czyli, że jest Bogiem, że było to niepokalane poczęcie, bo to jest oczywisty cud, więc co ty w cuda wierzysz, tak? I że nie popełnił żadnego grzechu, nie miał tej grzesznej natury. A my na takiej osobie Jezusa Chrystusa budujemy naszą wiarę. Bo On taki jest, bo taki dokonał naszego zbawienia. Gdyby nie był takim, to nasze zbawienie by się nie dokonało. W Bożym planie miał być nasz Zbawiciel taką osobą. Więc musimy to pamiętać i musimy w to wierzyć i to ludziom pokazywać. No dobrze, to w takim razie tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o to.